Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Drodzy Państwo, przed nami dzisiejsze rozmowy niedokończone. Polska dyplomacja, osiągnięcia i wyzwania. Gościem naszego dzisiejszego programu jest pan minister Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych. Szczęść Boże, panie ministrze, witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam wszystkich telewizów.
Panie ministrze, zanim przejdziemy do spraw dotyczących dyplomacji, dzisiaj także ważna konferencja, która odbyła się w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, współorganizowana przez RODM w Toruniu. Wolność religijna we współczesnym świecie, przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym. Rzeczywiście dochodzą co roku dramatyczne informacje dotyczące prześladowania chrześcijan zawarte w różnego rodzaju raportach przygotowywanych przez organizacje, które tę sprawę monitorują na całym świecie.
Tak, niewątpliwie w tej chwili, jak wynika ze wszystkich analiz, ze wszystkich dokumentów, chrześcijanie są najbardziej prześladowaną religią na świecie. Nie ma wobec przedstawicieli żadnej religii tylu aktów przemocy i to tych najbardziej drastycznych, też z mordowaniem kapłanów, z torturowaniem sióstr, z atakami na cele kultu religijnego. A najbardziej przykre jest w tym wszystkim to, że no niestety w ostatnich latach dołączyła też do tego Polska. Wcześniej nie było tego rodzaju wydarzeń. Ostatnie lata przyniosły tutaj bardzo zły trend również w Polsce.
Jak przeciwdziałać?
Przeciwdziałać przez takie przedsięwzięcia, między innymi jak ta dzisiejsza konferencja, za co bardzo dziękuję organizatorom Akademii oraz RODM Toruń za organizowanie tego przedsięwzięcia. To jest wyjątkowe w pewnym sensie przedsięwzięcie. Dlatego, że jest cykliczne po pierwsze, organizowane nie pierwszy raz, tak od początku w zasadzie, a o tym się mało mówi. Zwróćcie Państwo uwagę, że na przykład te tak zwane wiodące ośrodki akademickie nie organizują tego rodzaju spotkań. Dla nich tego dnia nie ma, oni tego nie zauważają. Dlaczego? No sami się częściowo też zajmują tego rodzaju działaniami, bo przecież na uczelniach też nie brakuje złego traktowania osób, które manifestują swoją religijność. Mówię o uczelniach polskich również.
Potrzebne jest także zaangażowanie nas wszystkich, którym zależy na tym, aby zbudować swoistego rodzaju ład i porządek także w wymiarze możliwości wyznawania swojej religii, swoich przekonań.
Tak jak mówiłem dzisiaj na tym spotkaniu, wolność religii, wolność wyznania, możliwość realizowania swoich potrzeb duchowych jest jednym z podstawowych praw człowieka. Więc jeżeli ktoś mówi o przestrzeganiu praw człowieka, to powinien sam tego również pilnować, sam tego przestrzegać, także wobec wyznawców religii chrześcijańskiej, katolickiej, wszystkich. Mamy najlepszy przykład, jak to jest z kolei w negatywnym tego słowa znaczeniu realizowane przez Rosję na Ukrainie. Oni atakują wszystkie, bombardują wszystkie ośrodki kultu religijnego. Dom islamski w Siewierodoniecku, tak? Widzieliśmy kilka dni temu zbombardowaną, najbardziej znaną cerkiew w Odessie. Oni nie rozróżniają, oni po prostu bombardują, niszczą wszystkie cele kultu religijnego, jakie są na Ukrainie, chcąc w ten sposób w pewnym sensie oczywiście wynarodowić ten naród. Ale to pokazuje, jakie jest podejście, jedno z wielu podejść państw do tego rodzaju kwestii. Oczywiście Azja, Afryka, Bliski Wschód, w tych krajach są najbardziej spektakularne i najczęstsze tego rodzaju przypadki, nie tylko w odniesieniu do religii chrześcijańskiej, ale generalnie. Ale Rosja to pokazuje, jak robi to państwo, niestety.
Polska dyplomacja, osiągnięcia i wyzwania. Panie ministrze, ostatni czas nazwalibyśmy czasem dosyć trudnym i wymagającym. Pandemia koronawirusa, a później pan minister już wspomniał o agresji Rosji na Ukrainę, która rzeczywiście zdestabilizowała różnego rodzaju układy geopolityczne, które do tej pory trzymały się w miarę stabilnie, jeżeli chodzi o pewien układ międzynarodowy.
Niewątpliwie ta agresja wywróciła do góry nogami cały porządek, jak to ksiądz powiedział, geopolityczny w Europie. Nie tylko, myślę, w Europie, ale generalnie na świecie. Wydawało się, że granice w Europie są nienaruszalne, że w Europie nie ma mowy o agresji militarnej na inny kraj. Ale no właśnie, jak widzimy, to wszystko już jest nieaktualne. Tak? Rosja pokazała, że wracają te upiory najgorsze z historii Europy swoimi działaniami i to w tym najbardziej drastycznym wydaniu, mnie osobiście przypominającym opowieści dziadków i innych osób, które przeżyły II wojnę światową z tego właśnie czasu.
Osiągnięcia polskiej dyplomacji, panie ministrze?
W ostatnich latach, począwszy od pandemii, były one różne, ale to był taki rzeczywiście, wtedy się zaczął bardzo trudny okres polskiej dyplomacji, dlatego że w pierwszej kolejności musieliśmy sprowadzić naszych rodaków, jak się pandemia zaczęła, tych wszystkich, którzy przebywali w różnych regionach świata. Akcja przeprowadzona przez rząd, powrót do domu, lot do domu. Udało się tę akcję pomyślnie zakończyć dzięki temu, że Polskie Linie Lotnicze LOT wsparły tutaj dążenia rządu. No a później walka z pandemią, sprowadzanie różnego rodzaju medykamentów. Gdyby też nie spółki państwowe, to by tego wszystkiego w Polsce nie było. Nie mielibyśmy takich możliwości na przykład w zakresie ochrony środków ochrony osobistej, jak to się działo. No a od 24 lutego ubiegłego roku to jest w zasadzie dominujący temat polskiej dyplomacji. Reakcja na tą zbrodniczą agresję, którą rozpętała Rosja na Ukrainie. Pierwszym sukcesem naszej dyplomacji w tym zakresie było to, że przekonaliśmy Unię Europejską do nałożenia sankcji, przygotowania sankcji, które mogły być wdrożone w momencie, kiedy doszło do tej agresji. Jeszcze w styczniu, kiedy przedstawiliśmy pierwszy pakiet, propozycję pierwszego pakietu sankcyjnego, to zostało zaakceptowane przez państwa unijne. One miały wejść w życie w momencie agresji i tak się stało. No niestety, ale dobrze, niestety, że doszło do agresji. Dobrze, dzięki polskiej aktywności, polskiej dyplomacji Unia była na to przygotowana. Kolejne pakiety sankcyjne też bazują na propozycjach polskich. No takim najbardziej spektakularnym może tego dowodem to dwa wydarzenia. Pierwsze, ja wrócę do okresu roku 2021. W listopadzie bodajże przyleciała do nas przedstawicielka Stanów Zjednoczonych, która przywiozła informację wywiadu amerykańskiego o tym, że Rosja planuje tą agresję. Wtedy zaczął się wielki tur premiera Morawieckiego po państwach europejskich, żeby przygotować państwa europejskie na to, co się może wydarzyć. Wtedy opozycja tu wyśmiewała, nic takiego się nie wydarzy, co wy wymyślacie, że straszymy, tak? Takie wtedy były głosy. Okazało się po kilku miesiącach, że nie, że to jest realny świat, w którym jesteśmy. No i z kolei rok później, czyli powiedzmy można powiedzieć teraz, na początku tego roku, takim bardzo dużym osiągnięciem naszej dyplomacji było stworzenie tak zwanej koalicji czołgowej. To był projekt pana prezydenta Andrzeja Dudy na prośbę prezydenta Zełenskiego. Rząd przystąpił do formowania, nasza dyplomacja, do formowania grupy państw, które zgodziły się wesprzeć Ukrainę przekazaniem najnowszych czołgów. My oczywiście swoje pierwsze czołgi na początku wojny przekazaliśmy, te poradzieckie tak zwane, do których Ukraińcy byli przystosowani, żeby je obsługiwać. To nie wymagało z ich strony przygotowań, no ale już te nowe to wymagały przygotowań po stronie ukraińskiej, bo musieli wyszkolić osoby, po prostu żołnierzy do tego, więc to zajęło siłą rzeczy trochę czasu, ale no właśnie, gdyby nie postawa Niemiec, którzy przez kilka miesięcy nie chcieli się na to zgodzić, ta koalicja by powstała dużo wcześniej. I powiem więcej, to jest nie na wyrost powiedzenie w moim przekonaniu, a to są takie niestety realia. Gdyby Niemcy od razu zgodziły się na tą polską propozycję stworzenia koalicji czołgowej, a nie zwlekali kilka miesięcy, to ta ofensywa ukraińska by szybciej postępowała, bo Rosjanie nie mieliby tyle czasu na przygotowanie. Niemcy swoim uporem przeciwko tym przekazaniu czołgów Ukrainie dali Rosjanom czas na zbudowanie w takich fortyfikacji, z którymi teraz Ukraińcy sobie ciężko radzą, więc to przedłuża się rzeczy w tą wojnę.
W różnego rodzaju narracjach politycznych dotyczących także funkcjonowania państwa w wymiarze geopolitycznym dzisiaj po pewnym czasie Polsce przyjmuje się rację. Dygnitarze Unii Europejskiej mówią, że Polska przestrzegała, Polska miała rację, Polski nikt nie słuchał, ale także działania Polski, chociażby zarządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, panie ministrze, były bardzo niebezpieczne dla działania i zagwarantowania bezpieczeństwa państwu polskiemu. Myślę chociażby o tych działaniach, które osłabiały naszą relację i nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
Po pierwsze, to było postawienie de facto w relacjach międzynarodowych na sojusz z Rosją i z Niemcami. Polska miała być wtedy takim krajem, który będzie przyjmował to, co jest z Moskwy, to, co płynie z Berlina. Straciliśmy podmiotowość w polityce międzynarodowej, czego efektem było to, o czym ojciec powiedział, odstąpienie od na przykład tej współpracy ścisłej ze Stanami Zjednoczonymi w postaci tej tarczy antyrakietowej. Gdyby nie te błędne decyzje wtedy rządu Donalda Tuska, bylibyśmy w całkiem innej sytuacji w tej chwili. tego kolejnym przykładem jest reakcja ze strony wtedy rządu polskiego, rządu Platformy Obywatelskiej i całej Unii Europejskiej, której przewodniczącym Rady Europejskiej był wtedy Donald Tusk, na rosyjską agresję z 2014 roku na Ukrainę. Właśnie brak tej reakcji. Bo wtedy nie było w modzie, tak? Karanie Unii. Wtedy wszyscy, mimo to, co się działo, uważali, że z Rosją trzeba rozmawiać, z Rosją trzeba dogadywać. Mimo że Rosja już wtedy popełniała zbrodnie wojenne na Krymie, w Donbasie.
Czy tym razem Rosja też na to liczyła? Chyba trochę tak, panie ministrze.
Teraz też na to liczyła, co pokazują doniesienia jednego z mediów, które mówiło o tym, że Rosjanie liczyli na to, że Zachód nic nie zrobi, tak jak w 2014 roku. W efekcie oni postawią jeszcze dalej idące żądania powrotu sojuszu do granic 1997 roku, czyli czytaj oddania Polski na pastwę Rosji. No i w efekcie zainstalowanie w Polsce rządu, który będzie przychylny współpracy z Rosją, przynajmniej w takim zakresie, jak to było za rządów Platformy Obywatelskiej. Dlaczego to się nie udało? Dlatego, że rząd polski wykazał aktywność. To, czego zabrakło w 2014 roku, kiedy była agresja na Krym i na Donbas, wtedy rząd polski nie zrobił nic, żeby pomóc Ukrainie. I szef Rady Europejskiej Donald Tusk też nic nie zrobił, żeby Unia pomogła Ukrainie. Teraz było odwrotnie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął wielką ofensywę dyplomatyczną, o której wspominałem na jesieni 2021 roku. Dzięki nam był ten gotowy pierwszy pakiet sankcyjny, gdy ta agresja się zaczęła. Pamiętamy jeszcze tą słynną wizytę premiera Morawieckiego w Berlinie w kilka dni po rozpoczęciu wojny, gdzie w zasadzie w ciągu jednej rozmowy przekonał kanclerza Scholza do tego, że trzeba pomagać Ukrainie, trzeba ją wspierać. Tego wszystkiego zabrakło w 2014 roku. Gdyby nie wtedy to, że Polska nic nie zrobiła, że Polska de facto tolerowała zabór Ukrainy i Unia Europejska, zabór wschodniej Ukrainy, zabór Krymu, to dzisiaj tej wojny by nie było, tak? Gdyby te wszystkie działania były wtedy podjęte, ale taki był wtedy kurs polskiego rządu, rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u, de facto prorosyjski, tolerujący agresję rosyjską, no a brak działania w tym okresie de facto służył Rosji, tak? Wspierał działania rosyjskie.
Do tego także podobne działania i podobne ułożenie się ze strony Francji i Niemiec obserwowaliśmy, i to w dalszym ciągu w wielu wymiarach obserwujemy, panie ministrze, chociażby te wielkie projekty i realizacje biznesowe związane z zaprzeczeniem bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. Bardzo wiele mówiło się o solidarności energetycznej Unii Europejskiej, a tymczasem rzeczywiście budowało się chociażby Nord Stream 2.
To, co ojciec powiedział, to jest, można powiedzieć, zaprzeczenie de facto solidarności, tak? Solidarność werbalna, gdy chodziło o Polskę. Polska miała być solidarna energetycznie, ale już Francja i Niemcy nie oglądały się na tą solidarność. Niemcy budowali Nord Stream 1, Nord Stream 2 wbrew wszelkim interesom Unii Europejskiej, wbrew interesom wszystkich krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej, bo dla nich biznes z Rosją był najważniejszy, jak to niestety powiedział jeden z polityków polskich, no cóż, to był projekt biznesowy i Niemcy tak to tłumaczyli, a jeżeli to mówi polityk będący wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, to pokazuje też, jak ówczesny rząd podchodził do tej sytuacji, tak? Rząd Platformy Obywatelskiej w tych decydujących w tym zakresie momentach nic nie robił, żeby powstrzymać te projekty. Całkowicie polegał na tym, że no, skoro Niemcy z Rosją się dogadują, to dobrze, Polska na tym nie może stracić. No właśnie Polska na tym traciła, bo traciliśmy coś najcenniejszego, coś dużo cenniejszego niż bieżąca polityka. Traciliśmy nie tylko podmiotowość prawną międzynarodową w sensie możliwości prowadzenia samodzielnej polityki, ale traciliśmy też po prostu godność jako państwa, bo nikt nie będzie traktował poważnie państwa, które samo lekceważy, dopuszcza do sytuacji, które zagrażają jego podstawowym interesom i nic nie robi, żeby im przeciwdziałać. A tak właśnie postępował rząd Platformy w czasach, kiedy zachód Europy dogadywał się z Rosją. Myśmy nic nie robili, żeby temu przeciwdziałać. Mało tego. Platforma się chwali, że oni zbudowali gazoport. Ale bez decyzji pana premiera i pana prezydenta Jarosława Kaczyńskiego, Lecha Kaczyńskiego, nie byłoby też gazoportu. Tak? Poza tym gazoport ile lat był budowany? Przez całe rządy Platformy Obywatelskiej 8 lat nie potrafili dokończyć budowy czegoś, co inne kraje robiły w kilka lat. Tak budowano, bo im de facto na tym nie zależało. Oni uważali, że czy tak, dzięki sojuszu z Niemcami, dzięki rozmowom z Rosją, nie będzie nam brakowało tego tych surowców energetycznych, tego gazu, ale nie patrzyli na to, że to ogranicza ich możliwości prowadzenia polityki w interesie Polski, polityki zagranicznej realizującej interesy państwa polskiego. Dla nich to było pojęcie obce po prostu.
Potrafili jeszcze podpisać długoterminowe umowy gazowe z Rosją na bardzo niekorzystnych warunkach. O tym też trzeba pamiętać, panie ministrze.
I to było kuriozum. Ja do tej pory się uśmiecham, jak o tym mówię, dlatego że proszę sobie wyobrazić, to była tak do tego stopnia niekorzystna dla państwa polskiego umowa podpisana przez polskiego wicepremiera, wtedy Waldemara Pawlaka, do tego stopnia niekorzystna, że w obronie polskich interesów zaangażowała się Komisja Europejska, sprzeciwiając się tej właśnie umowie. No to pokazuje, jakim kuriozum była ta umowa, jak była skrajnie niekorzystna. Ale oni się wtedy z tego cieszyli. Oni mówili, to tak, źle się panu pali rosyjski gaz w kuchence. No takie wtedy było podejście, można powiedzieć, w ogóle lekceważenie elementarnych interesów państwa polskiego w imię doraźnych celów politycznych danego rządu.
Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi został odbudowany, jest dosyć silny i mocny. Polska za rządów Zjednoczonej Prawicy zaczęła wywiązywać się, zobowiązać swojego członkostwa chociażby w Sojuszu Północnoatlantyckim, przekazując odpowiednie finansowanie na modernizację polskiej armii. Prezydent Andrzej Duda zapowiada, że polska prezydencja w roku 2025 będzie naznaczona koniecznością umocnienia tego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi w kontekście funkcjonowania całej Unii Europejskiej.
Wojna na Ukrainie pokazała jedno. Nie da się zapewnić spokoju i bezpieczeństwa w Europie bez ścisłego sojuszu w zakresie bezpieczeństwa szeroko pojętego ze Stanami Zjednoczonymi. I to nie mam na myśli tylko i wyłącznie sojuszu politycznego, o czym za chwilę, ale sojusz energetyczny. To przecież do gazoportów w Świnoujściu wpływają statki, tak, z gazem amerykańskim również. Nikt wcześniej o tym nie myślał. Ten projekt był zarzucony za rządów Platformy Obywatelskiej. A wojna na Ukrainie pokazała, że to jest po prostu niezbędny element. Gdyby nie wsparcie Amerykanów i sojusznicze w sensie dla państw takich jak Polska, zwiększenie ilości żołnierzy amerykańskich, których nigdy do tej pory nie było tyle, co przybyło po 2016 roku. Gdyby nie wsparcie dla walczącej Ukrainy, to nie wiadomo, gdzie Putin już by był. Może na wschodniej granicy Polski.
Przed tym scenariuszem przestrzegał w Gruzji prezydent Lech Kaczyński, panie ministrze.
Prorocze słowa, które myślę wszyscy powinni zapamiętać i trzeba jak najczęściej przytaczać, żeby nikt nie miał wątpliwości, kto i kiedy miał rację. Tak, że wtedy Gruzja, później Ukraina, a państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę. I ten scenariusz niestety realizuje się na naszych oczach, ale tak jak powiedziałem, on by się nie realizował na naszych oczach, gdyby rząd polski w 2014 roku działał tak, jak działa rząd polski w 2022 roku, przeciwstawiając się w każdy możliwy sposób rosyjskiej agresji i mobilizując też do tego inne kraje europejskie, bo tylko ta mobilizacja zapobiegła de facto upadkowi Ukrainy.
Nowy członek Koalicji Obywatelskiej, bardzo były szef, a szef w dalszym ciągu Agrounii, mówił wprost, panie ministrze, pan Michał Kołodziejczak, przypomnijmy te słowa, że dla Polski konieczny jest sojusz z Rosją, że niepotrzebny nam jest sojusz ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
I dlatego pewnie jest w Koalicji Obywatelskiej, jest członem Koalicji Obywatelskiej, bo to jest w pewnym sensie to, co realizowała koalicja wtedy PO-PSL w latach 2007-2015. Tak jak mówiliśmy, to było postawienie na współpracę z Rosją, jak to mówił ówczesny premier, taką, jaką ona jest, bez oglądania się na interesy polskie, czego przykładem ta umowa, o której wspominaliśmy. Ale to też jest w moim przekonaniu bardzo ważny aspekt na przyszłość, bo to pokazuje, że po stronie Platformy Obywatelskiej, czegoś, co dziś nazywa się Koalicją Obywatelską, ale to tylko zmiana nazwy, bo środowisko zostało to samo. No, poszerzono, powiedzmy, osoby wcześniej związane ze służbami specjalnymi, tak, różnego rodzaju służbami porządkowymi z PRL-u. To pokazuje, że oni mają takie nadal podejście. Jeżeli taką osobę o takich poglądach, której poglądy nie były nieznane, tak? Wszyscy wiedzieliśmy, jakie poglądy ten pan ma. I taka osoba staje się jednym z członów Koalicji Obywatelskiej, to pokazuje, jaką politykę realizowałby rząd stworzony przez to środowisko, gdyby doszedł do władzy w wyniku wyborów 15 października. Dlatego to jest wielkie dla wszystkich nas ostrzeżenie, dla wszystkich Polaków, dla wszystkich wyborców, żebyśmy nie wybrali tego rządu, który będzie się dogadywał znowu z Rosją, kosztem interesów państwa polskiego, bo tam takie osoby są w tej chwili jedynkami na liście. To pokazuje, jaką rolę też odgrywają, tak, w tej koalicji. Skoro ktoś jest jedynką na liście, to jest ważnym politykiem tego ugrupowania, tak? A skoro tak, to ma wpływ na politykę tego ugrupowania. Mało tego, za te kwestie międzynarodowe, nazwijmy to w grupie pana Tuska, odpowiadają te same osoby, które z nim współpracowały w rządzie, gdy realizował prorosyjską politykę, więc naprawdę tym bardziej w kontekście tego nowego koalicjanta, Koalicji Obywatelskiej, nabiera znaczenie pytanie o istotę wyborów, które stanie przed nami 15 października. Czy wybór rządu polskiego, który broni interesów państwa polskiego, który wzmacnia bezpieczeństwo Polski, czy wybór rządu, który będzie wzmacniał bezpieczeństwo Niemiec, bezpieczeństwo Rosji kosztem interesów Polski.
Pan wspomniał, panie ministrze, o jedynkach na listach Platformy Obywatelskiej, Piotrków Trybunalski, z jednej strony pan Wołoszański, a z drugiej pan minister Antoni Macierewicz.
Myślę, że to jest oczywiście celowy zabieg Platformy Obywatelskiej, ale pokazujący też istotę wyborów, przed którymi stajemy 15 października, bo z jednej strony mamy osobę o przepięknym, wzorcowym, można powiedzieć, dla uczciwego po prostu człowieka, dla gorącego patrioty wyborem, a z drugiej strony mamy wybór osoby, która współpracowała z wywiadem PRL-u, osoby, która nie kryła się nigdy ze swoimi poglądami, osoby, która, można powiedzieć, jest przeciwieństwem pana marszałka seniora. I to jest istota tych wyborów też. W tym okręgu to najlepiej widać, czy środowisko powrotu do polityki PRL-u i Platformy Obywatelskiej, sojuszu z Rosją, oglądania się na Rosję i Berlin.
Kolaborantów
tych, którzy nigdy nie dbali o interes państwa polskiego, dla nich interesy się ich własne liczyły, czy wybór obozu patriotycznego, taki, który zawsze stał po prostu po stronie Polski.
Powróćmy do dyplomacji. Rola i znaczenie Polski na arenie międzynarodowej. Bardzo wielu komentatorów, patrząc na zaangażowanie Polski w kontekście chociażby budowania koalicji, o której pan minister wspomniał, na arenie międzynarodowej podczas trwającej agresji Rosji na Ukrainę, mówi, że znaczenie Polski w Europie wzrosło.
Ja mam często możliwość rozmawiania i z naszymi oczywiście dyplomatami, ale też z politykami innych krajów i z reguły te rozmowy w jednym i w drugim przypadku zaczynają się od jednego. Politycy wszystkich krajów po prostu bardzo, bardzo ogromnie nam wszystkim dziękują, naszym telewidzom, wszystkim państwu polskiemu za to, co robimy dla Ukrainy. Bo dla nich zrobiliśmy coś, co wydawało się niemożliwe, nierealizowalne. Po prostu Polacy przyjęli do swoich domów miliony uchodźców, rzeczywistych uchodźców ukraińskich, rzeczywistych uchodźców, osoby uciekające przed wojną, bez żadnego tworzenia obozów, bez żadnych reguł jakichś takich, które sprawiały, że obudowuje się to administracyjnie. My zrobiliśmy to, o czym oni pewnie myśleli, że chcieliby, ale nigdy im to w jakiś sposób nie wychodziło, nigdy nie byli do tego zdolni. I z drugiej strony nasi dyplomaci z kolei właśnie to podkreślają, że nigdy nie był tak ważny ich głos w różnych gremiach, w różnych relacjach z różnymi państwami, jak jest teraz. Teraz po prostu dzięki temu, co robimy dla Ukrainy od 2021 roku, tak jak powiedziałem, od tej ofensywy pana premiera Mateusza Morawieckiego, głos Polski nie tylko jest słyszalny, ale jest też słuchany. I to jest słuchany w tym zakresie, w tym wymiarze, że po prostu biorą pod uwagę przy podejmowaniu decyzji to, co mówi na przykład polski dyplomata. Tego wcześniej nigdy nie było. To mówią nawet doświadczeni wielodziesięcioletnim stażem dyplomaci, że nigdy nie mieli takich czasów, że ich głos znajdował później odzwierciedlenie w działaniach czy w wypowiedziach polityków kraju, w którym przebywają.
Na pewno nastąpiła także, panie ministrze, konsolidacja krajów Europy Środkowo-Wschodniej, bo te kraje doskonale pamiętają z kart dramatycznych historii swoich narodów, czym grozi różnego rodzaju działanie podejmowane przez Rosję, czy też wcześniej Związek Sowiecki.
Nasz region z jednej strony jest, można powiedzieć, ma właśnie te doświadczenia z czasów komunizmu, z imperializmem rosyjskim, ale z drugiej strony jest zróżnicowany. Mamy kraje północne i południowe, nazwijmy to, i takie kraje leżące po środku, jak Polska, Czechy czy Słowacja. Ale wszystkie mają jeden mianownik. Rządzący wiedzą, że nie można dopuścić do tego, żeby Rosja po prostu tę wojnę wygrała. Bo to nasze kraje regionu będą najbardziej poszkodowane na potencjalnym zwycięstwie Rosji, bo one się staną obiektem kolejnej, kolejnych działań destrukcyjnych ze strony Rosji, czy nawet agresji. Działania destrukcyjne, już można powiedzieć, wobec Polski są wprowadzone przez Białoruś, a nie wierzę, żeby to się odbywało bez co najmniej scenariusza napisanego na Kremlu. Ale my dobrze wiemy po prostu jako region, jaki będzie kolejny krok. Dlatego wszyscy starają się wspierać tutaj Ukrainę. Każdy w zakresie oczywiście swoich możliwości, bo z drugiej strony nie ukrywajmy tego. W niektórych krajach europejskich są siły polityczne, no, które podchodzą z dystansem do tej współpracy. Mam na myśli nawet kraje naszego regionu. Ale wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że nie można dopuścić do wygranej Rosji. Nie wszyscy chcą w takiej skali pomagać Ukrainie, jak to robi Polska, ale nikt nie chce dopuścić do wygranej Rosji w tej wojnie. I to jest najbardziej budujące, bo to pozwala mieć nadzieję na to, że Rosja po prostu tej wojny nie wygra. Bo jeżeli te kraje, nazwijmy to przyfrontowe, tak, ci, którzy graniczą z Ukrainą, mają takie zdanie, to pokazuje też, że inne kraje muszą prędzej czy później przyjmować nasz punkt widzenia, tak jak to się dzieje, stało na Zachodzie w wyniku działań polskiej dyplomacji. Oczywiście nie tylko. To my przecież z kolei na przykład zainicjowaliśmy wyrzucenie Rosji z Rady Europy. To była pierwsza organizacja, która usunęła Rosję ze swojego grona, ale właśnie to my wypracowaliśmy tę decyzję, to my zainicjowaliśmy ten proces. To też pokazuje, jaki jest nasz wpływ w organizacjach międzynarodowych, bo później kolejne organizacje, które przyjmowały tego rodzaju decyzje, oczywiście robiły to pod naszym wpływem, pod naszym naciskiem, w wyniku naszych perswazji, w wyniku naszych rozmów z przedstawicielami różnych państw, ale to myśmy ten proces z jednej strony zainicjowali, to my go cały czas prowadzimy. No i z drugiej strony widać, że to są sukcesy, czyli to jest też, można powiedzieć, powrót do tego, o co ojciec pytał wcześniej, po tej skuteczności naszej dyplomacji.
Wywołał pan minister kolejny temat, Białoruś, relacje polsko-białoruskie, nasi rodacy mieszkający na Białorusi, także wyzwanie ogromne przed państwem Polski.
Rzeczywiście chyba to jest w tej chwili najtrudniejszy kraj, Białoruś, dla naszych rodaków mieszkających na tym terenie. No, drugim jest oczywiście Rosja, gdzie też nie jest lepiej. Ale nigdy nie myślałem, że dojdzie do sytuacji, w której Polacy na Białorusi, w kraju, w którym wydawałoby się nie powinno być tego rodzaju problemu, będą w takiej sytuacji. To jest reżim nieobliczalny. To jest reżim, który jest zdolny do najbardziej destrukcyjnych, najgorszych działań, nie tylko względem Polski jako państwa, które jest w tej chwili uznawane przez reżim białoruski za głównego wroga, ale także wobec własnych obywateli. Bo mieszkańcy tego kraju pochodzenia polskiego są przecież obywatelami też, są obywatelami Białorusi. No ale no, mamy taki reżim, jaki mamy. Z drugiej strony te wszystkie działania, które miały miejsce na granicy i działania wtedy ze strony polskiego rządu, pamiętamy tą grupę imigrantów husarzy, którzy tak tam koczowali, usiłując dostać się do Polski. Pamiętamy też, jak się wtedy zachowywała polska opozycja, realizując niejako scenariusz Kremla w tej sprawie. Ale dzięki temu, że myśmy wtedy wytrwali, że polscy funkcjonariusze wytrzymali też to nerwowo, bo byli poddawani bardzo dużym emocjonalnym szantażom ze strony także opozycji, nie tylko tych imigrantów, którzy tam byli, ale też wytrzymali polscy funkcjonariusze ten szantaż moralny ze strony polskiej opozycji. Dzięki temu, że się to wtedy udało, to nie mamy sytuacji takiej, jakiej mamy na ulicach Paryża, jakie mamy w miastach niemieckich, w miastach holenderskich, że po prostu w Polsce się żyje bezpiecznie. Gdyby nie wtedy ta zdecydowana postawa polskich służb, polskiego państwa, to dziś mielibyśmy naprawdę nieciekawą sytuację. I teraz wyobraźcie sobie państwo taki scenariusz. Polska nie obroniła wschodniej granicy. Zgodnie, załóżmy, z życzeniem opozycji wpuszczaliśmy wszystkich, kogo się dało. Jak to mówiła wtedy pani poseł, sprawdzimy później, kto to jest. Ale to były setki tysięcy osób, które miały tu przyjechać. Setki tysięcy osób, proszę państwa. Mało tego, dziś już rzadko kto o tym przypomina, ale były wśród tych osób też ci, którzy mieli zdjęcia z Moskwy, z innych miast rosyjskich, którzy nie potrafili się wytłumaczyć z tego, co robili w Moskwie, po co tam przyjechali, czy do innych miast rosyjskich. Mówiąc krótko, było podejrzenie, czy jest podejrzenie, że byli wysyłani w celu wywoływania u nas zamieszania. I jak mielibyśmy teraz pomagać Ukrainie, mając na ulicach polskich miast takie sceny, jak są w tych miastach zachodnioeuropejskich. To był prolog, ta cała akcja na ataku ze strony Białorusi poprzez imigrantów na polską granicę. To był prolog do tego, co się wydarzyło 24 lutego 2022 roku. Chodziło o to, żeby Polska nie miała wtedy możliwości zajęcia się wyłącznie pomocą Ukrainie, żeby była tak zajęta swoimi problemami, utrzymaniem bezpieczeństwa u siebie, żeby nie mogła pomóc obronić się Ukrainie, nie mogła zmobilizować też Zachodu do pomocy Ukrainie. Na tym przykładzie najlepiej widać, że ci dwaj panowie działają razem i nic, co się dzieje na wschodniej polskiej granicy, nie jest wprowadzone samodzielnie. Ma wszystko, jest realizowane według scenariusza napisanego na Kremlu i służy interesom Kremla.
Polska wybudowała barierę ochronną. Donald Tusk mówił, że ta bariera nigdy nie powstanie. Pani Ochojska później mówiła, że tę barierę trzeba zburzyć. Później oczywiście pani Ochojska oskarżyła polskie służby, między innymi Straż Graniczną, o mordowanie imigrantów, a polskich leśników o to, że są mogiły w lasach i tam są pochowani. Poseł Sterczewski biegał z reklamówką na granicy polsko-białoruskiej. To jakoś się w głowie nie mieści, panie ministrze. Rzeczywiście, że obóz polityczny, który mówi, że jest poważnym obozem politycznym, nie potrafi zdiagnozować bardzo konkretnych, realnych zagrożeń, które czyhają na bezpieczeństwo Polski.
Mało tego, ten obóz polityczny w tym czasie prowadził działania będące realizacją tego scenariusza, który zakładał Kreml. Bo te wszystkie działania mające osłabić polską zdolność obrony granicy, te wszystkie przytoczone przez ojca wypowiedzi czy działania, to były działania wprost wynikające z podręcznika wojny hybrydowej. To właśnie są elementy wojny hybrydowej. Czy naprawdę poważni politycy aspirujący do przejęcia władzy w takim ważnym kraju europejskim jak Polska powinni realizować scenariusz napisany na Kremlu? O czym to świadczy? To świadczy tylko o jednym, że oni za nic mają interesy państwa polskiego, bezpieczeństwo Polski i Polaków, że dla nich w imię ich partyjnych interesów to wszystko jest nieważne. Nieważne, że będą realizowali plan napisany na Kremlu. Dla nich ważne jest tylko to, żeby dorwać się do władzy, żeby móc znowu tak robić to, co robili w latach 2007-2015, wpływając destrukcyjnie na funkcjonowanie państwa polskiego. I znowu wracam do tego, o czym mówiliśmy. To jest też wybór, przed którym stajemy, tak? Czy mają rządzić nadal politycy poważnie traktujący kwestie bezpieczeństwa państwa, którzy zbudowali wyjątkową pozycję Polski w Europie i na świecie, bo ona nigdy nie była tak dobra, nigdy nie była tak wysoka, jak jest w tej chwili? Czy będą rządzili politycy, którzy potrafią zadbać o bezpieczeństwo granic, o bezpieczeństwo Polek i Polaków? Czy będą rządzili politycy, dla których to wszystko jest nieważne, ważny jest tylko interes partyjny, nawet jeżeli by to miało oznaczać realizację interesów Kremla w Polsce?
Sojusz Północnoatlantycki, bardzo, bardzo ważny element, gwarant bezpieczeństwa. Polska jako wiarygodny członek Sojuszu Północnoatlantyckiego, no i w ostatnim czasie także owocem tej agresji Rosji na Ukrainę jest rozszerzenie tego sojuszu, między innymi o Szwecję i Finlandię. To także ważny sygnał dla bezpieczeństwa Europy.
Dzięki tym decyzjom Morze Bałtyckie de facto staje się morzem wewnętrznym Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wszyscy, zanim do tego doszło, planiści natowscy, co było zresztą w mediach wielokrotnie też podnoszone, obawiali się, że będzie łatwo stosunkowo odciąć pomoc, gdyby doszło do agresji rosyjskiej na kraje bałtyckie, no bo to jest są cieśniny duńskie, które można będzie łatwo przez flotę rosyjską zablokować. Teraz jest odwrotnie. Dzięki tym decyzjom, jeżeli zostaną do końca zrealizowane, to flota rosyjska będzie w zasadzie pozbawiona możliwości działania, gdyby doszło do tych agresywnych planów do realizacji agresywnych planów wobec krajów na przykład bałtyckich. To Rosjanie dzięki tym decyzjom mają trudną sytuację obronną, ale z kolei czasami jest takie powiedzenie, mówi się tak, że nikt nie zrobił tyle dla wzmocnienia Zachodu i wzmocnienia wschodniej flanki NATO, co Władimir Putin. Bo gdyby nie ta jego agresywna polityka, nie byłoby tylu żołnierzy amerykańskich w Polsce, nie byłoby tego nowoczesnego sprzętu, nie byłoby wreszcie Finlandii i Szwecji w Sojuszu Północnoatlantyckim, bo te kraje do niedawna nie widziały takiej potrzeby. Tak? Dopiero agresywna polityka Putina sprawiła, że społeczeństwa tych krajów zmieniły zdanie.
Dla Polski jeszcze jedna ważna inwestycja dotycząca bezpieczeństwa, przekop Mierzei Wiślanej i Polska, która ma kontrolę nad swoim terytorium, bo do tej pory to wszystko, co się działo na Zalewie Wiślanym, kontrolowane było przez Bałtyk i przez Rosję.
Ale to pokazuje też to, że jak się chce, to można, tak? Wszyscy do tej pory próbowali się układać z Rosją i nieważne był jakim kosztem, podpisywano umowy, których Rosja i tak nie przestrzegała, i tak nie wpuszczała tych statków na Zalew Wiślany. My postanowiliśmy, że nie może być dalej sytuacji, w której, no właśnie tak jak ojciec powiedział, Polska nie ma kontroli nad swoim terytorium. Ten przekop Mierzei Wiślanej miał doprowadzić do sytuacji, w której zdobędziemy się na pełną suwerenność także w tym zakresie wobec Rosji. A suwerenność jest podstawą funkcjonowania państwa. Nie może być tak, żeby sąsiad nam mówił, kiedy może statek płynąć na polskie terytorium, kiedy nie. No i jaki to ma związek z niepodległością, suwerennością państwa, kiedy w Moskwie miałyby na ten temat być podejmowane decyzje. Owszem, wyzwanie było duże, inwestycja ogromna, zajęło to trochę czasu, ale nie ma nic ważniejszego niż obrona interesów państwa polskiego, bo to jest podstawa odpowiedzialności rządu.
Szczyt NATO w Wilnie, który niedawno się odbył, panie ministrze, i także no, znacząca obecność Polski i decyzje bardzo ważne, które rzutują na kształt bezpieczeństwa naszego kontynentu i nie tylko, bo myślę także o bezpieczeństwie szerzej rozumianym.
Kolejny, można powiedzieć, przełomowy szczyt, dlatego że wypracowane tam decyzje sprawiają, że gdyby doszło do najgorszego, to po prostu pomoc dla krajów wschodniej flanki będzie niemalże natychmiast udzielona ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ale nie odbyłoby się to też, tak jak mówię, bez naprawdę bardzo czynnego, ogromnego udziału ze strony polskiej dyplomacji, bo braliśmy udział w tych wszystkich rozmowach, inicjowaliśmy różne aspekty tych rozmów, dodawaliśmy te elementy, które z punktu widzenia kraju bezpośrednio zainteresowanego tematem są ważne. I dzięki temu mamy takie dobre decyzje sojuszu w tej sprawie. W efekcie, gdyby doszło, tak jak mówię, do tego najgorszego scenariusza, czy w krajach bałtyckich, czy gdzie indziej, to sojusz jest, właściwie będzie niedługo przygotowany do tego, żeby w każdej chwili móc udzielić, jak to powiedział pan prezydent, pomocy, ale nie pomocy polegającej, jak to ujął pan prezydent, na odbijaniu już zajętego terytorium, tylko teraz będzie sojusz zdolny do obrony tego terytorium, które chciałby zająć wróg. I to jest ta zasadnicza różnica w stosunku do tego, co było przed tym szczytem. Bo wcześniej plany wszystkie zakładały, że będzie pomoc sojuszu dopiero tak, w takim terminie, który sprawia, że już no, trzeba odbijać tak, kosztem wielkich ofiar dane terytorium. A dzięki naszej aktywności w sojuszu w ramach przygotowań do tego szczytu udało się odwrócić sytuację. Tak, teraz będziemy mieli na tyle szybko zagwarantowaną pomoc, że będziemy wspólnie z sojusznikami bronili terytorium zaatakowanego państwa.
Jakie najważniejsze wyzwania stoją przed polską dyplomacją, panie ministrze?
W najbliższym czasie to jest niewątpliwie kwestia dalszego wspierania Ukrainy, bo to jest podstawa w tej chwili funkcjonowania bezpieczeństwa państwa polskiego. Po drugie, wspieranie negocjowania kolejnych dostaw uzbrojenia do Polski, nowoczesnego uzbrojenia. Nie ukrywajmy, polska dyplomacja też oczywiście w tym uczestniczy. To nie są tylko rozmowy prowadzone przez wojsko, ale też przez dyplomatów. I po trzecie wreszcie to jest obrona naszego bezpieczeństwa z punktu widzenia polityki Unii Europejskiej, która w wielu wymiarach szkodzi interesom Polski. Mam na myśli chociażby tą przymusową relokację imigrantów, czy różne pomysły, nazwijmy to energetyczne, forsowane przez Unię, pakiet klimatyczny. To są te najważniejsze wyzwania, które w tej chwili stoją. Mam wrażenie, że póki co udaje nam się tutaj też osiągać sukcesy. Nie tylko te kwestia nowego uzbrojenia, które do Polski jest dostarczane, które kupujemy, nie tylko wzmacnianie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi poprzez kolejne dostawy sprzętu amerykańskiego, ale też kolejnych żołnierzy amerykańskich, którzy stacjonują w Polsce. No i wreszcie udaje się, mam też wrażenie, przekonywać w ramach Unii Europejskiej do tego, że kwestia bezpieczeństwa to także bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo klimatyczne. Oczywiście tutaj w tym ostatnim aspekcie bezpieczeństwa klimatycznego jesteśmy dopiero na początku tej drogi, ale znowu, gdyby nie kierunkowe decyzje w tej sprawie, na które teraz się powołują w rozmowach z nami eurokraci europejscy, podjęte za rządów Platformy Obywatelskiej, wtedy byłoby dużo łatwiej. Wszyscy pamiętamy, jak pani premier Kopacz mówiła, że ma satysfakcję, że ceny prądu w Polsce nie wzrosną. Sami widzimy, co się dzieje od tamtej pory i działoby się jeszcze więcej w tym zakresie negatywnego, gdyby nie to, że państwo ma kontrolę nad spółkami energetycznymi, bo tylko dzięki temu, że mamy kontrolę nad spółkami energetycznymi, prąd w Polsce nie jest tak drogi, jak mógłby być, gdyby tej kontroli nie było.
I ta sama osoba, pani premier Kopacz, zgodziła się na relokację nielegalnych imigrantów, panie ministrze.
Pamiętamy wrzesień 2015, pierwszy pomysł Komisji Europejskiej, wtedy przeforsowany za zgodą rządu Platformy Obywatelskiej. Mało tego, przy okazji złamano ustalenia, które były podjęte w ramach Grupy Wyszehradzkiej, tak? Bo wtedy te trzy pozostałe kraje głosowały przeciw, tylko Polska się z tego wyłamała. Udało się rządowi...
Panie powiedziały wprost, że Polska zdradziła solidarność Grupy Wyszehradzkiej za Platformę Obywatelską.
Tak, Polska z tą decyzją zdradziła kraje Grupy Wyszehradzkiej. To jest, myślę, właściwe określenie. Wydawało się, że ten pomysł umarł w wyniku działań Zjednoczonej Prawicy, ale jak widać, biurokracja europejska jest konsekwentna w swoich staraniach, dlatego wrócił ten pomysł. Oczywiście obszyty płaszczykiem, tak, tym, że to jest pieniądze, albo to, albo pieniądze, no ale to de facto oznacza tak szantaż. Musicie się zgodzić na relokację, czyli ona ma de facto przymusowy charakter. Ale my się na to nie zgodzimy, po prostu. Tak samo jak nie zgodziliśmy się w 2015 na zrealizowanie tego, co przyjęła na siebie Platforma Obywatelska, rząd pani premier Kopacz. Tak samo my się teraz też nie zgodzimy w żaden sposób na realizację przymusowego przesiedlania do Polski nielegalnych imigrantów. No wyobraźcie sobie państwo, to nie chodzi nawet o uchodźców, bo my uchodźców przyjmujemy tak z otwartymi rękami jak tych z Ukrainy, ale mówimy o osobach, które przyjeżdżając do Unii Europejskiej są przestępcami, bo przyjeżdżają nielegalnie, a zgodnie z prawem unijnym każdy, kto przekracza w sposób nielegalny granicę, popełnia przestępstwo. I my te osoby, Unia Europejska by chciała, żebyśmy jeszcze nagradzali poprzez relokację ich do różnych krajów. No to albo walczymy z przestępczością związaną z nielegalną imigracją, tak jak jest to w prawie unijnym, albo wspieramy tą nielegalną tą przestępczość poprzez tą właśnie przymusową relokację uchodźców. Logiki w tym nie ma, proszę państwa, nie dopatrujmy się w tym logiki. Tak działa po prostu biurokracja europejska, a polski rząd ma w tej sprawie jasną sytuację. Nie możemy się zgodzić na coś, co jest złamaniem elementarnych zasad prawa europejskiego, a prawo europejskie w tym zakresie jest jasne. Ktoś, kto przekracza granicę w sposób nielegalny, nie zasługuje na nagrodę. I my tylko tego chcemy. Przestrzegajmy prawa, tego samego prawa, na które zgodziły się inne kraje. Nie możemy tworzyć wyjątków, mało tego, wyjątków zagrażających obywatelom Unii Europejskiej. Popatrzmy, co się dzieje w miastach europejskich. Ale to się dzieje dlatego, że te kraje wcześniej przyjmowały takie właśnie osoby, które już wjeżdżając stawały się przestępcami i później kontynuowały w ten czy inny sposób tego rodzaju swoją działalność na terenie tych krajów, do których przyjechali. A teraz robią to, mówiąc, można powiedzieć wprost, jasno na ulicach miast europejskich, demolując te miasta, prześladując spokojnych obywateli, już nie mówiąc o gorszych czynach, których się dopuszczają włącznie z aktami terrorystycznymi. Czy naprawdę tego samego chcemy w Polsce? Myślę, że nikt rozsądny nie powie, że chcemy tego w Polsce, ale jedynym sposobem, żeby to zatrzymać, jest odpowiedź nie w referendum 15 października na wszystkie cztery pytania. Jeżeli chcemy zachować suwerenność w zakresie bezpieczeństwa, kwestia muru, jeżeli chcemy zachować suwerenność w zakresie bezpieczeństwa imigranci, to samo dotyczy wyprzedaży majątku narodowego. Mówiąc krótko, cztery razy nie w referendum, to jest cztery razy tak dla bezpieczeństwa Polski, Polek i Polaków.
I jeszcze jeden aspekt, panie ministrze, pan wspomniał o tych różnego rodzaju niebezpiecznych projektach narzucanych Polsce przez Unię Europejską. Trwająca wojna, agresja Rosji na Ukrainę zachwiała w posadach bezpieczeństwem energetycznym w Europie, a w dalszym ciągu mamy do czynienia z forsowaniem tak zwanego ideologicznego zielonego ładu. Pan Timmermans nie potrafi w ogóle wycofać się z różnego rodzaju obłędnych decyzji, które wypowiada publicznie i które także przekształca na konkretne decyzje podejmowane przez Unię Europejską.
Wyobraźcie sobie państwo, gdyby przyjąć ten zielony ład, za którym jest opozycja, zwracam uwagę, tak? Bo opozycja mówi wprost, że to trzeba zrealizować. Mało tego, jak mówi pan prezydent Trzaskowski, jak oni dojdą do władzy, to jeszcze ta najbardziej radykalna wersja będzie jeszcze szybciej wprowadzona.
Chcą jakieś strefy zrobić nawet, gdzie nie można będzie poruszać się samochodami. Jeden z projektów.
Z wyjątkiem prezydenta Trzaskowskiego, który będzie mógł tam jeździć samochodem. No ale to pokazuje ich hipokryzję oczywiście i to możemy sobie żartem mówić, ale to jest problem, który faktycznie stoi przed nami, tak? Czy zniszczymy polskie rolnictwo przez zgodę na ten zielony ład, bo to oznacza zielony ład de facto. koniec polskiego rolnictwa, zniszczenie tej jego najbardziej podstawowej wersji oznacza ten Zielony Ład. I my się jako rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy nigdy na tego rodzaju rozwiązania nie zgodzimy, bo działamy w interesie polskich rolników, polskiej wsi, polskiego społeczeństwa. A on oznacza nie tylko likwidację, ten Zielony Ład nie tylko oznacza likwidację polskiego rolnictwa, ale oznacza też dużo wyższe, na przykład drastyczne wyższe koszty energii, drastyczne wyższe koszty przemieszczania się, podróżowania, czy to samolotami, czy samochodami, czy naprawdę tego wszystkiego chcemy. A to też są te wybory, tak? Bo w tych wyborach nie tylko jest kwestia tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, ale też przyjęcia Zielonego Ładu. Czy wygra opozycja, on będzie przyjęty ze wszystkimi negatywnymi tego konsekwencjami, czy będzie nadal rząd, który będzie pilnował, żeby interesy Polski, Polek i Polaków były w tym zakresie realizowane, a nie ideologiczne pomysły Brukseli.
Polska dyplomacja, osiągnięcia i wyzwania, trwają rozmowy niedokończone. Gościem naszego dzisiejszego spotkania jest pan minister Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych. Chciałbym także państwa zaprosić do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia naszego spotkania. Numery telefonów do naszego studia dla widzów i słuchaczy z Polski Północnej 56 657 00 11. Polska Południowa 56 657 00 12. Numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 oraz dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 00 13 i końcówka 14, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Zanim przyjmiemy pierwszy telefon, panie ministrze, w kontekście tego wątku, którym zakończyliśmy przed chwilą naszą rozmowę, czyli sprawy dotyczącej zbliżających się wyborów parlamentarnych, z niepokojem patrzę na różnego rodzaju naciski zewnętrzne, na cały proces demokratyczny, który powinien spokojnie w Polsce się odbywać. Mamy do czynienia z ogromnym zaangażowaniem różnych środowisk międzynarodowych, które chcą wpłynąć na wynik demokratycznych wyborów w suwerennym państwie, jakim jest Polska.
To jest konsekwencja tego wszystkiego, o czym mówiliśmy w pierwszej części naszej rozmowy. Te wszystkie interesy, które są zagregowane na przykład wokół tego Europejskiego Zielonego Ładu, wokół problemu tej przymusowej relokacji migrantów, tej polityki prorosyjskiej ze strony niektórych kręgów unijnych. To jest wszystko, to co robi polski rząd jest w tej chwili jest nie na rękę tym wszystkim grupom interesów, stąd robią wszystko, posuwając się do najbardziej ordynarnych i niestosowanych w relacjach dwustronnych działań, tylko dlatego, żeby obalić ten rząd, który idzie w poprzek ich interesom, ale dorobi to dlatego, że stoi na straży interesów państwa polskiego, Polek i Polaków. Oni postawili wszystkie karty, nie jedną kartę, oni postawili wszystkie karty na to, że musi wygrać w Polsce opozycja, żeby nareszcie mogli realizować swoje interesy na terenie państwa polskiego i wobec państwa polskiego, Polek i Polaków. Wiemy wszyscy, Donald Tusk nie wrócił po to, żeby zostać tylko premierem. On wrócił po to, żeby zostać premierem i realizować w Polsce interesy przede wszystkim Berlina, ale też oczywiście w konsekwencji Moskwy czy biurokracji europejskiej. Stąd takie wielkie wsparcie, które do niego płynie przede wszystkim ze strony polityków niemieckich, pana Webera. Tak jak wiemy, ta wypowiedź bardzo niespotykana, powiem tak, w relacjach międzynarodowych. Trudno znaleźć odpowiednie sformułowanie. On mówi co prawda o kilku krajach, ale tylko w Polsce są wybory, tak, lada moment. Więc to siłą rzeczy wpisuje się w kampanię wyborczą w Polsce. I jeżeli jeszcze dodamy do tego, że w tych sprawach, które dla pana Webera, jak wynika z innych wypowiedzi, są ważne, Donald Tusk i jego alkolici, potencjalni koalicjanci mają takie samo zdanie, to pokazuje, kto jest szefem. Nie Donald Tusk. On został tylko oddelegowany na front Polski przez swoich mocodawców z Brukseli, przez pana Webera, przez jego współpracowników.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Patryk z Gdyni.
Bardzo proszę, panie Patryku.
Dziękuję za połączenie. Pozdrawiam serdecznie szanownego gościa, pana ministra oraz ojca prowadzącego. I tutaj chciałem o wyzwaniach powiedzieć moim zdaniem i jedno pytanie mam. Na pewno wyzwaniem obecnego rządu jest, można powiedzieć, konflikt z Unią Europejską, nagłaśniany medialnie czy to z TSUE i jakby walka jest taka troszkę nierówna, można powiedzieć, tak, takie widzę wyzwania. Jedno chciałem sprostowanie do programu powiedzieć, że jeszcze niestety poprzez grę na dwa fronty troszeczkę Turcji jeszcze Szwecja nie jest jeszcze nie jest w NATO. Niestety. Miejmy nadzieję, że to się uda. I drugie, mam pytanie, lustracja w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Bo przecież wiemy z różnych filmów, źródeł, że jest bardzo wielu ludzi w Polsce, którzy zajmowali wysokie stanowiska, między innymi już padły nazwiska, kto jest, że zależy im na sojuszu z Rosją. Jakby chcą mieć tego dużego brata. Kiedyś to był... Więc pytanie, czy była lustracja w MSZ-cie? No bo miałem kiedyś przyjemność być w ambasadzie i się okazało potem, że ambasadorem w kraju Morza Kaspijskiego jest osoba, która była synem prezesa Fiata w Warszawie. No wiadomo, że to nie były osoby bezpartyjne i dlatego mam pytanie, czy była jakaś lustracja w MSZ-cie? Bo mam takie wrażenie, że prawda, można zmienić górę, a potem ci sami ludzie gdzieś tam troszkę niżej, którzy mają może zupełnie inne poglądy, niekoniecznie grają w tej samej drużynie.
Dziękujemy ślicznie, bardzo. Panie Patryku. Oczywiście co do Szwecji zgoda stuprocentowa. Liczymy na to, że Szwecja stanie się pełnoprawnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Panie ministrze, relacje Polski z Unią Europejską i sprawa druga dotycząca lustracji w MSZ-cie.
Jeżeli chodzi o kwestię pierwszą, TSUE, KPO i tak dalej, to jest część tej kampanii, o której mówiliśmy. Środowiska europejskie, ta biurokracja europejska jest gotowa zrobić wszystko, nawet złamać swoje własne prawo, byleby tylko doszła do władzy w Polsce opozycja. I stąd się biorą te wszystkie problemy. Zwróćcie Państwo uwagę, że Komisja Europejska w zasadzie nie zajęła zdania co do tego, czy Polski, co do KPO. W zasadzie nie ma takiego jednoznacznego zdania. Dlaczego? Bo czeka z tym zdaniem na nasze wybory. Na to, żeby zobaczyć, kto w Polsce wygrał. Inaczej mówiąc, ja osobiście jestem przekonany, że pieniądze w KPO, z KPO się w Polsce pojawią po wyborach. Pojawią się...
Niezależnie
od wyniku. Dlatego, że jeżeli wygra opozycja, no to będą chcieli pokazać... Tak jak mówił pan Trzaskowski, tak? Swego czasu w radiu Gazeta Wyborcza, że pieniądze będą zamrożone. Jak my dojdziemy do władzy, to będą odmrożone. Ale z drugiej strony wydaje mi się też, że jak zobaczą, że w Polsce wygra Prawo i Sprawiedliwość, że Polacy nadal popierają rząd stojący w obronie polskich interesów wobec tej biurokracji europejskiej, no to nie będą mieli wyjścia i też będą musieli po prostu w tym zakresie ustąpić. I to samo dotyczy TSUE. Proszę Państwa, Niemcy Zachodnie, kiedy przejęły NRD, zrobili... Tak jak mówił dzisiaj o tym zresztą pan minister Romanowski na tej konferencji, zrobił od razu lustrację sędziów i nie było mowy, żeby któryś sędzia, który działał w NRD, mógł dalej wykonywać swój zawód. A dzisiaj ci sami Niemcy nam mówią, że nie można robić tej, nazwijmy to tak, weryfikacji w Sądzie Najwyższym, że nie można tych, którzy orzekali w stanie wojennym usuwać z Sądu Najwyższego. No to jak się to ma do elementarnego poczucia uczciwości? Ale to pokazuje, że ten spór o sądownictwo nie ma charakteru prawnego. Tu nie chodzi o żadną praworządność, którą oni mają na sztandara. Tu chodzi po prostu o czystą politykę, o doprowadzenie do sytuacji, w której rząd Prawa i Sprawiedliwości, który stoi w poprzek interesom biurokracji europejskiej, straci władzę. Oni na to liczą. Jeżeli nie stracimy tej władzy, to będą musieli po prostu to przyjąć do wiadomości, pogodzić się i zacząć się wreszcie z nami dogadywać. A co do lustracji, mieliśmy dwie ustawy, które to przeprowadziły. Jedna dotycząca no właśnie samego pozbycia się, nazwijmy to, agentów służb specjalnych z MSZ-u, ale też ostatnimi czasy przyjęliśmy przecież ustawę, która pozwoliła na usunięcie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych tych osób, które były absolwentami MGIMO i tego podobnych uczelni, później kadr sowieckiej dyplomacji, więc teraz tych osób już w MSZ-cie nie ma.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Mówi Grażyna z diecezji pelplińskiej. Proszę panów, proszę pana dyplomaty, w książce, którą kupiłam w tym roku, pana profesora Marka Artura Abramowicza, Między Bogiem a Prawdą, wyczytałam świadectwo pana profesora, zresztą pod tytuł tej książki brzmi Metafizyczne przygody roztargnionego profesora, więc może to jest akurat świadectwo roztargnionego profesora. W każdym razie w kontekście właśnie naszych obaw odnośnie imigrantów, pan profesor twierdzi, że mieszka po 10-15 lat za granicą, w Europie Zachodniej i w innych miejscach świata i nigdzie nie spotkał się i nigdy z problemem właśnie agresywnych, dysfunkcyjnych imigrantów. Chciałabym zapytać, czy pan profesor Abramowicz być może żył w jakiejś bańce towarzysko-naukowej, czy też mógł mieć rację? Czy jego świadectwo jest wiarygodne? I jeszcze druga kwestia odnośnie naszych braci Ukraińców. No, za warszawską gazetą uważam, przeświadczam, że Ukraińcy powinni się uczyć języka polskiego, a nie w naszym kraju języka ukraińskiego. Powinni się integrować, prawda, z naszym narodem, a nie stanowić element obcy. Bóg zapłać.
Dziękujemy pani Grażyno, pozdrawiamy serdecznie. Bardzo proszę panie profesorze.
Cóż, co do pierwszej kwestii, to wydaje mi się, że wystarczy popatrzeć na doniesienia medialne, telewizyjne, jak wyglądają ulice miast europejskich i tam widać to właśnie agresywne zachowanie tych nielegalnych imigrantów, tak jak powiedziałem, osób, które samym swoim wjazdem naruszały unijne prawo czy prawo karne. Jeżeli ktoś tego nie widzi, no to mu współczuję klapek na oczach, to tak powiem, bo dla każdego jest oczywiste, to nie tylko są obrazki z telewizji, ale mówią o tym też statystyki w takich krajach jak Szwecja, jak Finlandia, jak Holandia, jak drastycznie wzrosła przestępczość po 2015 roku, ale to drastycznie. Te kraje, które uchodziły za stosunkowo spokojne, z małą przestępczością, bezpieczne, dobre do życia dla ludzi, teraz ludzie się boją wychodzić po zmroku, tak, na ulicę. Mało tego, ja wielokrotnie rozmawiam z naszymi rodakami, bo zajmuję się w MSZ-cie również Polonią i oni wprost mówią, teraz boją się wypuszczać córki, żony same po zmroku z domu. Nie ma takiej, nie starają się unikać takich sytuacji, bo z reguły coś się wtedy dzieje złego wobec nich. Z reguły są poddawane różnego rodzaju agresywnym działaniom z tej strony. Czy naprawdę chcemy tego w Polsce?
Druga sprawa dotycząca Ukraińców.
Tu oczywiście pełna zgoda. Jeżeli ktoś chce pozostać w Polsce, a wygląda na to, że nie mają wyjścia, bo tam trwa wojna, to oczywiście musi dojść do jakiegoś stopnia integracji, ale z drugiej strony pamiętajmy też o czym innym. To nie są osoby, które u nas zamierzają się osiedlić na stałe. Oni tu przyjeżdżają nie po to, żeby tutaj żyć i mieszkać, no powiedzmy, do drugiego, trzeciego pokolenia, tylko zakładamy, że oni wrócą w momencie, kiedy tam wojna się skończy. I wielu z nich powtarza, to są z reguły kobiety i dzieci, tak? Ich mężowie zostali tam na Ukrainie, walcząc w tej chwili na froncie, ginąc na froncie. I oni z reguły powtarzają, że oni nie marzą o niczym innym, tylko o tym, żeby jak najszybciej wrócić do swojego domu, nieważne, czy on istnieje, czy nie, żeby wrócić do męża, brata, ojca i tam dalej rozpocząć nowy etap życia. Ale oczywiście, jeżeli są, no to muszą się po prostu integrować, bo bez tego nie da się funkcjonować w państwie.
Panie ministrze, sprawa kolejna bardzo istotna. To komisja, która ma zbadać wpływy rosyjskie w Polsce, różnego rodzaju sytuacje przedziwne. Wspominaliśmy między innymi o tej długoterminowej, niekorzystnej umowie gazowej pomiędzy Polską i Rosją z zarządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Tych spraw jest bardzo, bardzo wiele. Oczywiście sam pomysł powołania tej komisji wywołał ogromny popłoch w środowisku tej tak zwanej totalnej opozycji. Popłoch, który został bardzo szybko, niczym pożar, przeniesiony także i na struktury międzynarodowe Unii Europejskiej.
No widzicie państwo, i tutaj właśnie widać, jak to wszystko działa. Na tym przykładzie, tak jak ojciec powiedział, najpierw jest określone zdanie ze strony polskiej opozycji, po czym nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, to zdanie jest prezentowane na poziomie europejskim, czyli inaczej mówiąc, na poziomie europejskim nie chodzi o fakty. Absolutnie. Tam chodzi wyłącznie o wsparcie dla polskiej opozycji, a temu popłochowi się nie dziwię. Dlatego, że chociażby ten serial Reset o tym z ujawnieniem tych materiałów, notatek różnego rodzaju, sformułowań, które w tych notatkach padają, pokazują, jak bardzo filorosyjski był rząd, prorosyjski był rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u, jak oni za wszelką cenę chcieli z Rosją rozmawiać, chcieli z Rosją się dogadywać, chcieli robić wszystko, co Rosja sobie zażyczy, byle tylko z Rosją, tak, Rosja o nich jak najlepiej mówiła, niezależnie od tego, że ich traktowała bardzo źle. Widzieliśmy to też na przykładzie tych różnych materiałów, notatek z rozmów. Kurioza, które tam są, które były do tej pory pokazane w stylu, tak, chwalenie na przykład cara Aleksandra, jak to powinniśmy go podkreślać, hołubić, że nadał Królestwu Polskiemu, czyli państwu polskiemu pod rozbiorami konstytucję liberalną. No coś, co wydawało się niewyobrażalne, że nie może coś takiego, jak mógł napisać w ogóle ktoś, kto się znał w ogóle cokolwiek na historii i chwalić cara Aleksandra za coś, co nie było niczym specjalnym, nie było z drugiej strony niczym szczególnym, ale przede wszystkim to był jednak zaborca, tak, który traktował Polskę jako część swojego państwa. A MSZ ówczesny oczekiwał, że będziemy go chwalili, że będziemy podnosili go jako przykład dobrych relacji polsko-rosyjskich. No naprawdę prawdziwe kuriozum, ale wiem, tych materiałów o równie ciekawej treści naprawdę będzie jeszcze wiele, które Państwo się przekonacie. A to wszystko w jeszcze większej skali zobaczyłaby opinia publiczna, gdyby doszło do powstania tej komisji, gdy powstanie ta komisja, gdy ona zacznie pracę. Wtedy wszyscy Polacy się przekonają, że to miało miejsce, o czym my tutaj też mówiliśmy, że to nie był rząd realizujący polskie interesy, stojący na straży polskich interesów, tylko rząd stojący na straży interesów rosyjskich i niemieckich w Polsce. I tego się najbardziej polska opozycja boi i dlatego uruchomiła wszystkie swoje kontakty zagraniczne, żeby do tego nie dopuścić. Jako przykład tego pasu transmisyjnego podam Państwu jedną sytuację, z którą ja osobiście się zetknąłem. Na początku swojego urzędowania mieliśmy spotkanie z panem Timmermansem w MSZ-cie i tłumaczyliśmy mu zawiłości naszej reformy sądownictwa. No, kiwał głową, że tak, no w zasadzie powiedział, że rozumie, że to jaka jest sytuacja, przyjmował argumenty, po czym pojechał do Brukseli, następnego dnia zrobił konferencję prasową, że nic takiego w ogóle, nic absolutnie to niemożliwe, de facto powtórzył to, co wcześniej sam mówił. To pokazuje, jakie są tak naprawdę te przepływy informacyjne. Oni, gdy widzą, coś im się tłumaczy, to oni to przyjmują. Tylko później dostają inne wytyczne, tak, ze strony polskiej opozycji, dostają inne wytyczne polityczne z Brukseli i już zmieniają zdanie, mimo tego, że fakty są całkowicie w poprzek tej nowej narracji.
Jeszcze jeden aspekt, relacje polsko-niemieckie, 6 220 miliardów 609 milionów, to kwota zawarta w raporcie, jeżeli chodzi o straty wojenne podczas II wojny światowej, a zatem dotykamy, panie ministrze, sprawy reparacji. Niemcy uparcie mówią, że Polsce nic się nie należy, a Polska, ten rząd mówi, że będzie o te reparacje, o zadośćuczynienie zabiegał.
I w moim przekonaniu pan minister Mularczyk, który prowadzi, zajmuje się tymi kwestiami, ma już sukcesy, dlatego że przyjęliśmy praktykę, pan minister Mularczyk, działań polegających na tym, że informujemy światową opinię publiczną, liderów opinii, kręgi rządowe szeroko pojęte w różnych krajach świata o tym, jaka była skala zbrodni wojennych i rabunku Polski przez Niemcy w okresie II wojny światowej. Okazuje się, że mało kto miał w ogóle tą wiedzę. I na czym polega sukces? Ano na tym, że to wywołuje bardzo nerwowe reakcje ze strony dyplomatów niemieckich w tych krajach czy organizacjach międzynarodowych. Oni robią wszystko, żeby do tych spotkań ministra Mularczyka nie dochodziło. Oni robią wszystko, żeby nie rozpowszechniać raportu o stratach wojennych. Dlaczego? Bo wiedzą, że prędzej czy później, gdy opinia publiczna pozna twarde fakty, bo to nie są nasze wymysły, ten raport nie stanowi nic, co nie ma pokrycia w faktach, liczbach, sumach. I gdy opinia publiczna przekona się, jak to było, przypomnimy opinii publicznej, jak to było, oni wiedzą, że nie będą mieli wyjścia i będą musieli usiąść z nami do rozmów. I dlatego ich tak to boli. I to jest właśnie ten największy na razie sukces, ale pokazujący, że droga zaczyna być powoli otwarta, że oni się po prostu tego widać boją i starają się nam uniemożliwić tego rodzaju działania. Czyli wiedzą, tym samym moim przekonaniu, że po prostu mamy rację.
Do tego zgłosiła się już Grecja, która liczy na współpracę z Polską i mówi już jednym głosem, jeżeli chodzi o reparacje wojenne.
Ale powiem ci, ojcu, że nie tylko. Wielu polityków z różnych krajów deklaruje zrozumienie naszego postulatu. ojciec wymienił Grecję, ale i kraje europejskie, i pozaeuropejskie. Nie chciałbym na razie wymieniać też konkretnych nazw. Myślę, że minister Mularczyk mógłby też szerzej o tym opowiedzieć. Nie tylko wykazuje zrozumienie, ale mówi, że Polska po prostu na to zasługuje.
Wybory przed nami bardzo ważne. 15 października. Panie ministrze, pójdźmy i zagłosujmy świadomie za wolną, suwerenną i niepodległą Polską.
I zagłosujmy, oprócz tego, co ojciec powiedział, zagłosujmy za bezpieczeństwem. Za bezpieczeństwem Polski, za bezpieczeństwem Polek i Polaków. Nie tylko zagłosujmy, wybierając rząd, który dba o to bezpieczeństwo i stawia to na czele swoich priorytetów, ale zagłosujmy też 4 razy nie w odpowiedzi na te 4 pytania. Bo tak jak mówiłem, 4 razy nie w tym referendum, to jest 4 razy tak dla Polski.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dziękuję za wizytę w naszym pięknym Toruniu. Polska dyplomacja, osiągnięcia i wyzwania. Gościem rozmów niedokończonych był pan profesor Piotr Wawrzyk, wiceminister sprawiedliwości. Bardzo dziękuję, panie ministrze, i serdecznie pozdrawiam.
Wiceminister spraw zagranicznych.
Zagranicznych, przepraszam bardzo. Rozmawialiśmy o wymiarze sprawiedliwości, tak. Więc przechodzimy już na tory także oczywiście Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dziękuję również wszystkim widzom telewizji TRWAM, słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.